Gość Radia Mors.
Dzień dobry Państwu, Paulina Białoskórska. Dzisiaj będę rozmawiać z Kornelem Machnikowskim, studentem pierwszego roku prawa, młodym artystą z Pelpina, który w grudniu 2015 roku wydał drugą książkę pod pisaniem.
Dzień dobry Państwu.
Kornelu, jesteś bardzo młodą osobą, a wydałeś już dwie książki. Twoją pierwszą książką był Albinos, w 2013 roku wydane. Powiedz mi, kiedy pojawiła się w tobie chęć, a może nawet potrzeba przelania swoich pomysłów na papier?
Same próby pojawiały się już bardzo wcześnie, w najmłodszych latach szkoły podstawowej. Oczywiście to były zabawy jak każde inne. No i wydaje mi się, że z tej zabawy, tak jak niektórzy z kopania piłki na podwórku stają się piłkarzami, tak ja z takiego zabawowego bardziej sklejania słów zacząłem je sklejać trochę poważniej, no bo pisarzem chyba się nie mogę nazwać, nawet na pewno, no ale sklejaczem słów chyba już tak i chyba właśnie z takiej dziecięcej zabawy w, nie wiem, nie w Boga, nie. Z dziecięcej zabawy klockami Lego, takim składaniem czegoś z niczego zrodziła się właśnie chęć pisania nawet już po 18 roku życia, kiedy powinno się poważnieć i tak dalej, a niektórzy chcą zostać dziećmi nadal i sobie marzyć i wymyślać cały czas.
Pamiętam, że wspominałeś, że ze swojego debiutu pisarskiego, czyli z powieści Albinos, nie jesteś zbytnio zadowolony. Czy nadal podtrzymujesz to zdanie, czy może coś się w ostatnim czasie zmieniło?
Troszkę coś się zmieniło, ale myślę, że chwilowa, nie powiem, że depresja, ale chwilowy lęk przed klawiaturą po samej premierze książki wynikał bezpośrednio z tego, w jaki sposób ta książka powstawała. A powstawała w sposób co najmniej rock'n'rollowy, ponieważ była to praktycznie całkowita improwizacja. Dzień pisarski, no nie, wtedy nie było dni pisarskich, wtedy były czasy przy komputerze po prostu, jakieś tam między sprawdzianem a wyjściem na podwórko, ale no, dzień zaczynał się od założenia, gdzie mamy zacząć historię i dokąd mamy ją doprowadzić, a co działo się między, to była już całkowita wolna amerykanka i to było niezmiernie po prostu fascynujące dla młodego człowieka, a dla trochę starszego człowieka, który obserwował to już z perspektywy wydanej książki stojącej na półce. No takie dziecinnie naiwne i urocze, ale jednocześnie takie trochę za bardzo łączone ze mną. W sensie, nie wiem, czy to wynikało z braku dystansu, może do siebie nawet, bo no będąc już w tym liceum, to chcemy być traktowani jako dojrzali i poważni, przynajmniej część z nas. Ja chyba tak miałem przez liceum. No a byłem konfrontowany nieustannie z postaciami, które wykreowałem, czyli gimnazjaliści, czyli osoby totalnie biało-czarne, bo w Albinosie to tak jest, że albo jest się dobrym, albo jest się złym i jest to podział bardzo prosty, uproszczony, ale teraz, kiedy oceniam to z perspektywy, to wydaje mi się taki bardzo wartościowy, bo Albinos pokazuje dno młodzieży, którego nikomu bym nie życzył i którego, mam nadzieję, nigdy ta młodzież nie osiągnie. A jednocześnie teraz z biegiem lat zaczynam dostrzegać wartość może formalną, jakąś taką z samej treści książki, ponieważ widzę, że odbiór nie tylko grona docelowego, czyli gimnazjalistów, który jest raczej pozytywny, no bo czytając o sobie w pierwszej osobie tak naprawdę, no bo to ich rówieśnik opowiadał historię, no to czerpią z tego jakąś przyjemność, ale też na przykład kiedy słyszę, że rodzice gimnazjalistów nie tyle orientują się, co dzieje się w życiu ich i dzieci, no bo to nie jest odwzorowanie, to nie jest powieść dokumentalna, ale jest to jakieś takie mocne, takie potrząśnięcie nimi, że widzą, co się może stać, co się może dziać. Może no, nie od razu, czy zażywasz narkotyki twarde, tylko po prostu, że może mieć kontakt z narkotykami, czy coś takiego. Znaczy nie chciałbym robić z tego jakiejś supermisji tej książki, tylko po prostu też może chciałbym się trochę sam przed sobą obronić, a może po prostu na tyle dojrzałem i zrozumiałem, że gdyby nie Albinos, to nie byłoby podpisania, dzięki któremu się dzisiaj tutaj spotkaliśmy, dzięki któremu mogę w ogóle dalej mówić o sklejaniu literek i dzięki któremu mam wrażenie, że zacząłem te literki składać dużo fajniej.
Ja czytając książkę pod pisaniem, miałam wrażenie, że to są takie historie, opowiadania, według mnie nie mające za bardzo dużo wspólnego. Znaczy, ja wiem, że ty w którymś wywiadzie powiedziałeś, że popisanie jest to zbiór historii, które chcą nam pokazać, co ludzie robią z popkulturą, a co popkultura robi z ludźmi. I czy tak naprawdę dostrzegasz jakieś inne wspólne cechy tych opowiadań?
Oczywiście popkultura jest jak najbardziej i miała być wspólnym mianownikiem tych wszystkich opowiadań. Na pewno też osoba autora, bo miałem wielką przyjemność pracować też po części jako redaktor przy tej książce. A to inaczej niż przy Albinosie, gdzie moje wydawnictwo Nowa RS robiło to samo tak naprawdę. To przy drugiej książce z Fundacją Okolice Kultury robiłem to wspólnie i ta relacja z literami i ze zdaniami robi się zupełnie inna. Dlatego zauważam też, że styl nie jest identyczny w każdym, ale na pewno można znaleźć jakieś wspólne mianowniki. Na przykład zauważam, że tam dużo jest w pierwszej osobie. To też często może nasuwać jakieś tam takie skojarzenia, że to są moje przemyślenia. Często tak jest, niekoniecznie. Ale to dodaje tego właśnie takiego osobistego i bardzo subiektywnego wyrazu tym tekstom, bo na pewno nie chcę robić z tego książki, zbioru, który ma dokonać całościowej oceny popkultury. Nic z tych rzeczy. Nawet w jednej z recenzji padło zdanie, że rzucać się na ocenianie kultury i popkultury, nie, chyba padło słowo sztuka, ocenianie sztuki w tak cienkiej książce to jest czy skok na głęboką wodę, rzecz bardzo trudnego ogólnie. A mi się wydaje, że to raczej nie ma być jakaś ocena całościowa, tylko zwrócenie, wyostrzenie kilku punktów na tej całej mapie, bo to jest ogrom po prostu. No popkultura dzisiaj to jest praktycznie wszystko. Nasze telefony są jednym wielkim magazynem popkultury w gigabajtach po prostu. W tych lakonicznych, takich krótkich formach, rwanych dość czasami, które urywają się dość niespodziewanie, co pozostawia czasem niedosyt w czytelnikach, z czego się w sumie cieszę, bo popkultura dzisiaj też może zostawiać duży niedosyt i tego niedosytu pragnie tak naprawdę, no bo wydając płytę, czy wydając książkę, o, to fajnie widać w filmach, wszystkie zwiastuny są bardzo podobne do siebie, ale w filmach widać to bardzo wyraźnie. Najpierw wydajemy taki zwiastun, po którym nic nie wiemy, wszyscy są zainteresowani, to się urywa w połowie w ogóle zdania i nikt nie wie, o co chodzi. Potem to wszystko zaczyna się powoli wyjaśniać. I tutaj myślę, że mamy do czynienia ze zbiorem takich, nie wiem, zwiastunów popkultury, że wydaje mi się to niebezpieczne, że teraz coś wymyśliłem i zaraz to powiem, ale można przeczytać te kilka zwiastunów, a potem zacząć żyć razem z popkulturą i to wszystko się zacznie rozwijać. No ja bym w ten sposób to odbierał. Także znaleźliśmy wspólny mianownik. Wszystko to jest jakimś zwiastunem, opisem popkultury i taką zachętą. Nie tylko oceną, ale też zachętą. O tym, jaka to ocena, to chyba jeszcze będziemy rozmawiać.
W popisaniu tak naprawdę wydaje mi się, że jesteś krytykiem popkultury. Może nie we wszystkich opowiadaniach i może nie tak bardzo widocznie, ale jednak w stylu pisania przejawia się to, że jednak krytykujesz to. Czy ta ocena jest zgodna z tobą, z jako człowiekiem, nie z autorem?
Sama negatywna ocena wynika głównie z tego, że zacząłem poznawać więcej rzeczy niż sama popkultura. A jakąś taką legitymację do tego, żeby w ogóle zacząć ją oceniać, przyznałem sobie pod wpływem bardzo prostego przekonania, że jako dziecko, które wychowało się totalnie w popkulturze, no bo nie ukrywam i nigdy nie ukrywałem, że na muzyce poważnej się nie wychowałem i na literaturze klasycznej też się nie wychowałem. Dlatego też chłonąłem od najmłodszych lat popkulturę bezkrytycznie na początku, a z czasem ten wewnętrzny krytyk, który zrodził się dzięki jakiemuś tam zapleczu kultury jakiejś wyższej, muzyki poważnej może w mniejszym stopniu, ale na pewno tej bardziej klasycznej literatury, ten krytyk zaczął żyć swoim życiem i żyć życiem bardzo takim aktywnym, zaczął się rozpychać we mnie. I myślę, że taki negatywny wydźwięk, jaki można odebrać w mojej ocenie popkultury w popisaniu, wynika właśnie z tego, że ten krytyk narodził się stosunkowo niedawno, no bo w perspektywie 20 lat, no to powiedzmy, że od 5 czy 6 ten krytyk sobie żyje, a wcześniej była nieświadoma niczego amebka z gimnazjum. No troszkę tak było.
A które opowiadanie z popisania najbardziej ci się podobało? Zarówno może pod względem stylistycznym, względem językowym oraz chociażby może jakimś przekazem, z którego najbardziej jesteś dumny?
To może zacznę od przekazu, bo tu będzie efektowniej, może pomysłu nawet, bo opowiadania te są uszeregowane, powiedzmy w takiej kolejności prowadzą od historii bardziej obyczajowych, nawet totalnie obyczajowych, do utopijnych, antyutopijnych, w każdym razie o szeroko pojmowaną fantastykę zahaczających. Lekko, bo lekko, ale zahaczających. I pod względem takim właśnie pomysłu, konceptu najbardziej podoba mi się jeden numerek. Jest to opowiadanie z perspektywy strażnika do pewnej bardzo tajemniczej maszyny, która losuje ludziom, młodym ludziom w wieku około tam 16 lat, ich zawód na resztę życia. Sam pomysł jest, wydaje mi się, dość interesujący, a samo pisanie też było bardzo fajne, bo to No, samo stworzenie nowego świata, jakiejś nowej wizji rodzi wiele problemów, bo trzeba na wiele pytań sobie tam odpowiedzieć, żeby to wszystko jakoś się w miarę kleiło, a także daje wiele możliwości, no, żeby pozadawać sobie jakieś pytania. A co w tym świecie byłoby, gdyby coś tam? I to przestaje być jakieś suche planowanie, zaczyna być jakieś takie bardziej fantazjowanie. A jeżeli chodzi o kwestie formalne, no to wydaje mi się, że opłata pobrana, bardzo krótki tekst, list pisarza do pisarza ze sporym nawiązaniem do wiersza Szelmostwa Lisa Wita Lisa Jana Brzechwy. To pisało się bardzo fajnie, bo to tam mogłem zamieścić najwięcej jakichś swoich takich oczek puszczonych, czy to do ulubionych pisarzy, czy to do stylu tych pisarzy. Pod względem ekstremalności pisania najbardziej podoba mi się Na oklep, czyli Historia w 10 dni, ponieważ była ona pisana, nie mogę powiedzieć, że na kolanie, nie, ale kończona była dzień dosłownie przed wysłaniem do mojej pani redaktor, pani Beaty Graban, tekstów już oficjalnego i ostatecznego zbioru tych opowiadań. Także najfajniej się pisało, ponieważ presja czasu wymogła intensywniejsze myślenie i intensywniejsze tworzenie.
Czym dla ciebie jest właściwie sztuka? W opowiadaniach nawiązujesz do niej. Może to nie jest związane z sztuką, co ja teraz powiem, ale w jednym z opowiadań sporą uwagę zwróciłam, jak dwoje młodych ludzi idzie do muzeum, o ile się nie mylę, płaci za bilet złotówkę i porównuje jakby to, że może wejść do tego muzeum za złotówkę, skorzystać z eleganckiej toalety, a nie musi wchodzić do to i toja. I może takie dwa pytania. Może jak oni widzą właśnie tę sztukę, twoi bohaterzy, oraz czym dla ciebie właściwie ona jest?
Z tą toaletą jest inaczej. To są kwestie ekonomiczne raczej, bo tam jest dwoje studentów łapie nagła ulewa. To po pierwsze, a po drugie pani niewieście, tak, chce się, ma potrzebę. Mają do wyboru pójść do miejskiego szaletu albo za złotówkę, czy tam złoty 50, albo za złotówkę na bilet studencki do galerii i plus jeszcze do tego do toalety. Cieszą się, że dostaną obrazy, a przy okazji oszczędzą tę złotówkę, no bo u studenta każda złotówka jest na wagę złota. Ich stosunek do sztuki wydaje mi się bardzo, bardzo fajny, bo oni podchodzą do tego bez specjalnego napuszenia i też nie jak pies do jeża, tylko raczej tam przychodzą, powiedzmy, jak do siebie. Czują się dziwnie, kiedy widzą grupę, wycieczkę szkolną, która zachowuje się zupełnie nieodpowiednio według nich do tej sytuacji ogólnogalerianej. I też nawet ich stan, no bo tam jest wspomniane, że oni są po dwóch piwkach czy coś takiego, no pokazuje tę bliskość jakąś z kulturą, ze sztuką, bo ona jest wszędzie, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy do niej wielki dostęp i ludzie zaczynają korzystać z niej ze źródeł legalnych i w ogóle. To jest super, bardzo mnie to cieszy, ale też na przykład ostatnio, poszukując recenzji i recenzentów, których serdecznie zapraszam, jeżeli są zainteresowani, przeglądam blogi na przykład literackie, które są wykonane w sposób czysto wizualny, bardzo atrakcyjny i z takim jakimś wręcz artystycznym wyczuciem. To bardzo mi się podoba, gdyż to łączenie treści z formą jest moim zdaniem dość ważne i bardzo fajne. No i dzisiaj właśnie ta troska o estetykę świata nas otaczającego też jest znacząca. To szybko prowadzi do szukania inspiracji gdzieś tam, to szybko prowadzi do sztuki, to wszystko się nakręca. Dzięki temu sztuka pewnie będzie mogła się jakoś tam dynamicznie rozwijać i to jest po prostu ekstra. A mój stosunek do sztuki jest bardzo różny, bo podziwiam niezmiernie, ale też nie mam odwagi w ocenach i krytyce, ponieważ no nie wiem, nie czuję się godny, żeby zostać arbitrem, powiedzmy. Tak jak przy popkulturze wyrosłem i powiedzmy wiedziałem, w czym siedzę, to tutaj cały czas czuję się jak uczniak, który raczej powinien pokornie poznawać, niż zacząć się wymądrzeć, że coś mi tam nie pasuje. Na pewno no, są takie rzeczy, które gdzieś tam w jakichś dziełach sztuki wszelakiej rodzą moje średnio pozytywne odczucia, ale ja na pewno nie dzielę się nimi, tymi przemyśleniami jakoś super otwarcie, bo też bywa różnie z moim stanem wiedzy, bywa różnie z tym, czy ja to dobrze odbieram. Nie, żebym chciał straszyć ludzi co do oceny popisania, w żadnym razie, ponieważ ja wychodzę z założenia, że kiedy ktoś decyduje się upublicznić jakieś swoje wytwory i puszcza je, czy to w książce w formie drukowanej, czy tam e-bookowej i tu poszło w świat, no to sorry stary, nie masz nic do gadania. Każdy może to odebrać tak jak chce i ocenić tak jak chce. Dlatego z każdej recenzji niezmiernie się cieszę i nie czuję potrzeby, żeby jakkolwiek nawet odnosić się, powiedzmy, do tych recenzji. Jeżeli zostanę zapytany, no to nie ma problemu, ale to jest trochę słabe. Tak przybiegać na ratunek swojemu dziecku, nie? No tam powiedzmy sobie nie poradziło w jakichś aspektach, jakaś część książki się nie podobała, no ale nie, bo mi chodziło o co innego. No okej, okay, ale ludzie tego nie złapali, więc musisz się z tym pogodzić. To jest fajne, daje jakieś poczucie dystansu. Znowu odpowiedziałem na 8 pytań jednocześnie i w ogóle kosmos, dobra.
A jak było z trudnością pisania? Bo twoja pierwsza powieść jest właśnie z powieścią, tak? Twoja pierwsza książka jest powieścią, natomiast popisanie jest opowiadaniem. Co jest trudniejsze w formie ogólnie do napisania? Bo Albinos jest powieścią i jak pisałeś, to jakby chronologicznie. Zaczynałeś to, co ostatnio skończyłeś. Natomiast popisanie powstało lapidarnie. To był, można powiedzieć, jakiś zlepek opowiadań, właśnie opowiadania, które zostały później zlepione. Co twoim zdaniem trudniej się pisało?
Idźmy chronologicznie, jakbyśmy szli w powieści. Ocenić dokładnie, jakie trudności niesie za sobą pisanie powieści, będę mógł dopiero za kilka lat, myślę, kiedy już powstanie pierwsza poważna i prawdziwa powieść, a nie taka improwizowana i dość szalona i czysto zabawowa. I tak, Albinos był czysto zabawową powieścią. Trudności, jakie się tam pojawiały, no to było tylko granice wyobraźni i to, żeby znaleźć czas i usiąść do komputera. I z tej takiej dziecięcej wolności i takiego przekonania, że jest super i że cały świat czeka na prozę Machnikowskiego, zrodził się najpierw Albinos, potem depresja po Albinosie, znaczy nieprawdziwa, niezdiagnozowana, ale powiedzmy niechęć do klawiatury w ten sposób. Jakieś takie przekonanie, że pisanie wymaga czegoś więcej niż tylko pomysłu i jakichś tam ambicji. Tylko, że trzeba tam zrobić jakiś warsztat, poczytać i w ogóle. No i bardzo długo w liceum wychodziłem z założenia, że najpierw się naczytaj, a potem coś napisz. To jest dobra rada ogólnie, ale złoty środek jest chyba trochę gdzie indziej. No i właśnie w ogóle, żeby zacząć pisać opowiadania, jakieś tam powstawały, ale to już pewnie w koszu wszystko, żeby w ogóle zacząć pisać i jakoś zbierać to wszystko w jakiś jeden zbiór, konieczne było znalezienie tego złotego środka między marzeniem o fajnej formie, a tą wolnością, która była w czasie pisania Albinosa. Bo no nie ukrywam, mi pisarze często kojarzą się z takimi trochę cichszymi rock'n'rollowcami. Bo czy Bukowski, czy w Polsce Świetlicki, to są takie osoby, które wydają się nie zważać na nic i po prostu mieć to absolutnie gdzieś, co o nich pomyślą i czy ta forma się przyjmie. Ja tak do końca nie umiem. A z drugiej strony marzę o czymś w wyrazie podobnym. Często. Czasem nie, ale często tak. O takim pisarskim rock'n'rollu. No i ten pisarski rock'n'roll jest tutaj dość ograniczony. Chyba przepuściłem te dźwięki gitar jakichś literackich przez sporo syntezatorów w popisaniu. Ale nie wydaje mi się, żeby pisanie opowiadań było jakoś dużo łatwiejsze na przykład niż pisanie powieści. Ale też odwrotnie, żeby powieść była dużo łatwiejsza do napisania niż opowiadanie. Po prostu tam te punkty nacisku są położone w zupełnie innych miejscach. Większy nacisk na formę, który trzeba położyć w opowiadaniu, wymaga dużego jakiegoś takiego rygoru i takiego dużo cieśniejszego splatania zdań. One muszą nachodzić jedno na drugie w bardzo szybkim tempie, żeby to wszystko ogarnąć i żeby przelać jak największy ładunek informacji i jakichś tam emocji, daj Boże, że będzie rodzić emocje, w jak najkrótszej formie. Bardzo syntetycznie, bardzo konkretnie. Powieść natomiast, i tutaj z kolei z warsztatu obecnego Machnikowskiego, ma u mnie przynajmniej proza taka szersza, obszerniejsza, ma tendencję do tracenia tego charakteru i takiego sznytu. Dlatego lubiłem opowiadania, bo one mnie cholernie kręciły. To są wręcz podniecające akty tworzenia, kiedy możemy usiąść w jeden dzień, złapać jedną formę za nogi i po prostu wycisnąć ją do granic możliwości. Trudność w czasie tworzenia czegokolwiek dłuższego wiąże się z długością, koniecznością dłuższego trzymania tej wyrywającej się formy za nogi. Ona jest dość niesforna, i lubi uciekać. I te wszystkie smaczki, które można szybko pozbierać w opowiadaniu, mogą się łatwo jakoś tam rozejść w czasie pisania powieści. I to na pewno wymaga dużo większego rygoru, jakiegoś takiego samozaparcia, albo po prostu tego, żeby styl w żadnym sposób nie był wykreowany na potrzeby powieści, tylko pochodził centralnie ze środka. Ale wydaje mi się, że na dłuższą metę to odpada, ponieważ no, pisać powiedzmy 4 powieści, które są w stylu wywodzącym się prosto z nas, no to jest 5 razy to samo i nic więcej. Także opowiadania dużo bardziej podniecające i ekscytujące treści do napisania, ale też wymagające bardzo konkretnych środków potrzebnych zaraz. Powieść dużo trudniejsza do napisania, ponieważ wymaga dużego nakładu pracy, dużego nakładu sił, dużej cierpliwości i warsztatu rozbudowanego w zupełnie inne narzędzia niż opowiadania. Także to są dwie zupełnie nie ścierające się ze sobą materie. Dlatego też wydaje mi się, że nie sposób porównać, co łatwiej napisać.
Moje wrażenia ogólnie po podpisaniu, to już wspominałam, że właśnie też czułam trochę taki niedosyt po przeczytaniu jednej opowieści, która tak naprawdę jeszcze się nie zakończyła i zaraz rozpoczynała się kolejna. Nie wiem, czy może to będzie za duże posunięcie, ale właśnie tak jak mówiłeś, opowiadanie też jest trudne do napisania, dlatego że w twoich opowiadaniach spotykamy się z różnymi bohaterami. Są to studenci, są to emeryci, są to artyści i czasem wydaje mi się, że ten język, ich język jest dosyć do siebie podobny. Że nie ma za dużo takich różnic w tym języku i że często może nas zmylić to, że tak naprawdę to pisze jedna osoba, a nie jest to z perspektywy innych osób. Pamiętam, że mój polonista kazał nam przeczytać Absolutną amnezję, pani Filipiak. Zachwycał się warsztatem pisarskim tej autorki, ponieważ ona w swojej książce pisała, właśnie tak tutaj jak podobnie było w niektórych swoich opowiadaniach, że normalną kursywą była dorosła Marianna, chyba, a pochyloną była mała. I kilkudziesięcioletnia kobieta, nie wiem, 30-40 lat, pisała z perspektywy 12-latki. Jednakże ja i moje koleżanki z grupy tego niestety nie widziałyśmy. Nie widziałyśmy tych różnic, dlatego że jako 12-latka ona miała bardzo rozwinięty właśnie ten język, ten styl pisarski. No po prostu widać było, że to nie pisze osoba 12-letnia. I ja czytając podpisanie, oczywiście wiadomo, to są różne historie z różnej perspektywy, jednak miałam wrażenie, że pisze ta sama osoba. Mimo iż kończy się jedna historia i zaczyna się druga, to jednak ten styl jest na tyle podobny, że ciężko byłoby powiedzieć, czy to na przykład pisał artysta, czy to pisał zwykły emeryt, nie wiem tam, jakiego był zawodu. I widać, że może to inni bohaterowie, ale jakby no, mają wspólnego właśnie autora, tak? Mhm. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Ja mam teraz do rozwiązania dwie bardzo ważne kwestie, ponieważ znaleźć jakieś tam wypośrodkowanie między fajnym, teatralnym dialogiem, a dialogiem prawdziwym, realnym. Ponieważ większość zdecydowana takich codziennych rozmów przelanych na papier wydaje mi się totalnie jakaś taka spłaszczona, niefajna i często w ogóle jakaś, no mimo, że wiarygodna, to jakaś nierealna. I bardzo kręci mnie taka zaplanowana rozmowa, jakieś gry słowne i tak dalej, które tak naprawdę realne nie są. A są atrakcyjne dla mnie. No i właśnie potrzebuję tego złotego środka między teatralnością a realnością. Tutaj zdecydowanie nacisk położony jest na tę teatralność, która zdecydowanie bardziej mi jakoś tam odpowiada. Jeżeli chodzi o zróżnicowanie, właśnie ja muszę dokładnie przejrzeć spis treści, bo wydaje mi się, że mam na ciebie haka, ale czekaj, to może zrobimy tak, że ty zadasz następne pytanie, ja to sprawdzę, wtedy dam haka i odpowiem, co?
Dobra, jasno, poszukaj sobie.
Nie, haka jednak nie mam, ale akurat to jest, właśnie nie wiem, czy to jest plus czy minus, bo no, ten sposób składania słów właśnie, jeżeli ciągle jest podobny, to, no właśnie, to jest kolejna rzecz do odhaczenia, żeby wyrzec się tego i w ogóle. A właśnie najgorsze jest to, że jest ten tryb sklejania słów opowiadaniowy, ten, który mi się bardzo podoba. Znaczy w sensie ja mówię to, co ja mam. A jak już zaczyna pisać coś szerszego i w ogóle, to przechodzi w takie bajanie i to takie rozwlekłe jakieś i nie podoba mi się to najczęściej. Wtedy muszę to przepracowywać jakoś i w ogóle i wtedy powiedzmy jest okej. W opowiadaniach mi to się bardziej podoba, ale jak widać jest też powtarzalne, co ja się z tego nie cieszę w takim razie. Nie polecam książki. Jeszcze do tego stylu, to moja ciocia emerytka była bardzo zadowolona, znaczy i też zdziwiona, że sposób myślenia i mówienia emerytów oddałem jakoś zadowalająco jej zdaniem, co mnie ucieszyło. Warto pamiętać, że podpisanie to nie jest nakład pracy tylko nieskromnej jakże osoby autora, ale też przede wszystkim opiekuna merytorycznego, czyli doktora Macieja Dajnowskiego z Katedry Teorii Literatury Uniwersytetu Gdańskiego. Wsparcia finansowego zarówno Galerii Neptun, bo książka jest owocem projektu realizowanego w ramach Indeksu Neptuna, a także artystycznego stypendium Fundacji Okolice Kultury, która to fundacja objęła też opieką redakcyjno-wydawniczą cały ten projekt. I to szczególne podziękowania należą się prezesowi fundacji, panu Lechowi Zdrojewskiemu, a także Beacie Graban, która jest szefową komisji stypendialnej, a także redaktorką, ochotniczką w przypadku pisarstwa Machnikowskiego.
Jakie masz plany na przyszłość? Studiujesz prawo, piszesz. Czy myślisz bardziej o tym, że w przyszłości będziesz wykonywał zawód prawnika, czy może będziesz jednak tworzył? O czym tak naprawdę marzysz?
O czym marzę? Definitywnie o pisaniu. Definitywnie nie, to jest złe słowo. O pisaniu w 100%, ale jaki głos rozsądku i ten nierokendrolowy styl myślenia odzywał się we mnie i odzywa się cały czas, dlatego też wybrałem prawo. Zresztą doktor Maciej Dajnowski też twierdził, że filologia polska, o której myślałem, czy tam dziennikarstwo, mogą trochę stępić jakieś tam ostrze, czy tam pióro nawet. Dlatego też to wybrałem, między innymi z rozsądku, z rady do bardziej doświadczonych ludzi, między innymi dlatego, żeby mieć jakieś tam zabezpieczenie, żeby nie wylądować w przytułku. Fajnie byłoby być docenionym, ale no niekoniecznie po śmierci. I
nie chcesz być drugim Norwidem.
Tak, dokładnie.
I pytanie tak na koniec, czy tworzysz nową książkę? Czy już masz jakiś pomysł na powstanie trzeciego swojego dzieła?
Na razie mam mnóstwo plików w zbiorczym folderze pod tytułem 2 lata. Bo tyle niby sobie dałem na napisanie tego, chociaż zaczynam to szczerze wątpić. Nie, póki co to są luźne zbiory pomysłów i jakichś takich obrazków, które chciałbym zawrzeć, ale najważniejszym założeniem jest to, żeby to była powieść i żeby była na konkretny temat, ale też z jakąś taką miłą otoczką fabularną, żeby to nie tylko było jakieś tam filozoficzne bajanie, ale też no, miła rzecz po prostu do przyswojenia jako sama fabuła. Co wyjdzie, zobaczymy. Niczego nie mogę obiecać, żadnego terminu, ale pracujemy i działamy.
Czyli coś się rodzi i na razie odpoczywasz od opowiadań.
Staram się od nich odzwyczaić, albo jestem na jakimś odwyku takim właśnie, żeby, no, żeby ta skrócona forma trochę ze mnie wyszła, bo zobaczymy, czy nie będzie łatwiejsze wracanie z długiej formy do krótkiej niż rozwijanie skrzydeł na poważne tworzenie czegoś dłuższego, bo to póki co wydaje się graniczące z niemożliwym, ale nie, no pewnie coś tam się wypracuje w końcu, mam nadzieję.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Mors i dziękuję w ogóle za samą propozycję wywiadu. Bardzo się z tego cieszę.
Dziękuję bardzo Państwu. To był Kornel Machnikowski. Ja dzisiaj już z Państwem będę się żegnać. Paulina Białoskórska. Do usłyszenia.
Gość Radia Mors.